Witam Państwa w Centralnym Przystanku Historia Instytutu Pamięci Narodowej w Warszawie. Specjalnie do nas na spotkanie książki pełne historii organizowanego do spotkania przez wydawnictwo Instytutu Pamięci Narodowej przybył pan dr Daniel Czerwiński z oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku.
Dzień dobry.
A jest jednym współredaktorów książka Polska walcząca na Pomorzu, struktury i kadry konspiracji?
I ludzie konspiracji.
I ludzie konspiracji, przepraszam bardzo. Panie doktorze, wyrazem czego jest to książka? Bo to jest dzieło zbiorowe, powstało 9 tekstów. Czy to jest zapis pokonferencyjny, czy to jest książka, która przedstawia jakiś stan wiedzy, stan badań? Z czego wynika potrzeba wydania tej pracy?
Tutaj trzeba cofnąć się do końca 2021 roku. Wtedy, mając w perspektywie 80. rocznicę przekształcenia Związku Walki Zbrojnej w Armię Krajową, postanowiliśmy wspólnie z kolegami z Muzeum Stutthof w Stutthowie i Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku zorganizować konferencję, która będzie pokazywała nowe ustalenia dotyczące konspiracji pomorskiej, która będzie przedstawiała właśnie struktury i ludzi konspiracji. Konferencja odbyła się w rocznicę 14 lutego w Stutthowie i tak naprawdę zapoczątkowała cały cykl, bo ta książka jest pierwszą publikacją, która ukazuje się w cyklu Pomorze Gdańskie pod okupacją niemiecką 1939-1945. Natomiast my już w tej chwili pracujemy nad kolejnym tomem z tej serii, który będzie dotyczył germanizacji, bo chcemy właśnie pokazywać różne aspekty dotyczące nie tylko pomorskiej rzeczywistości, ale również zestawieniu jej z tym, w jaki sposób okupacja wyglądała na innych terenach Polski. Bo musimy pamiętać o jednej rzeczy. Jeśli chodzi o historiografię dotyczącą pomorskiej konspiracji i w ogóle okupacji niemieckiej na Pomorzu, to najbardziej monumentalne publikacje powstały w latach 60., 70. XX wieku. Od tamtego czasu, owszem, powstało masa książek, ale one generalnie bazowały na tych źródłach, które były dostępne. W tej chwili my już mamy szeroko dostępne źródła, chociażby te, które są w Instytucie Pamięci Narodowej. Kiedy badacze na początku lat 90., na początku lat 2000 zajmowali się tym tematem, oni jeszcze nie mieli dostępu do tych materiałów. One mimo tego, że były częściowo udostępniane chociażby przez Urząd Ochrony Państwa, one były w znacznym stopniu nieuporządkowane i trudno było z nich korzystać. A też to, co pokazują w tej książce niektórzy badacze, przede wszystkim dr Mateusz Kubicki, jeden ze współredaktorów tej książki, nieocenioną wiedzę można uzyskać z archiwów niemieckich. Tam to dopiero można znaleźć sporo nowych rzeczy, które pokazują inne aspekty nie tylko zbrodni niemieckich, ale też funkcjonowania niemieckiej administracji i funkcjonowania niemieckiego aparatu administracyjnego na terenie Pomorza. W tej książce, o której dzisiaj mówimy, jest pokazane działanie Jagdkommando, grup pościgowych, które zajmowały się zwalczaniem konspiracji, zwalczaniem partyzantki na przykładzie jednego powiatu, na przykładzie powiatu starogardzkiego, którym dr Kubicki zajmuje się na co dzień. On napisał świetną pracę doktorską, nad którą właśnie w tej chwili pracujemy. Niedługo będzie ona dostępna na rynku, dotyczącą właśnie różnych aspektów okupacji niemieckiej w powiecie starogardzkim. Tak naprawdę zaczyna się od przedstawienia władz, a kończy na pokazaniu całej gospodarki tego powiatu w latach 1939-1945. Więc myślę, że mimo tego, że może się wydawać, że o wojnie i o okupacji napisano już wszystko, to tak nie jest. Naprawdę jest jeszcze wiele aspektów, które trzeba pokazać.
Tutaj pełna zgoda. Nawet obraz II RP inaczej wygląda z dzisiejszej perspektywy, a to pokazuje, że w jakimś sensie, to chyba dobrze dla historyków, historia nie ma końca. Można ją na różne sposoby obserwować, analizować, opisywać. Pociągnę pewien wątek, który pojawił się w pana wypowiedzi przed chwilą, że istnieją jakieś akta czy dokumenty, które, jak rozumiem, znalazły się w Gdańskim Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, które co, były przejęte z UOP-u? Co one tam robiły?
No tak, no
jakiego
musimy.
To są dokumenty rodzaju?
Musimy tutaj tak naprawdę zajrzeć do ustawy o IPN, Instytut Pamięci Narodowej. Przejął materiały, które były wytworzone i gromadzone przez Służbę Bezpieczeństwa. W 1990 roku po likwidacji wojewódzkich urzędów spraw wewnętrznych powstały delegatury Urzędu Ochrony Państwa. One przejęły te archiwa. W związku z tym później te materiały trafiły do Instytutu Pamięci Narodowej, więc to, co miało SB, w tej chwili znajduje się w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej. Stąd też te również materiały, które dotyczą działalności konspiracyjnej, czy działalności w okresie wojny, jeśli znajdowały się one w archiwach esbeckich, są one w tej chwili w archiwach Instytutu Pamięci Narodowej i są dostępne dla badaczy.
Ale czy to są materiały, które dotyczą spraw rozpracowań, pracy operacyjnej, czy śledztw i procesów, które miały miejsce po wojnie?
Przede wszystkim są to materiały oczywiście wytworzone po wojnie przez Urząd Bezpieczeństwa, Służbę Bezpieczeństwa, ale nie tylko, bo w zasobach Instytutu Pamięci Narodowej znajdują się również materiały, które zostały przejęte przez służby komunistyczne po służbach niemieckich. Więc w archiwum Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku znajduje się na przykład kartoteka mieszkańców Tczewa, która jest na takich metalowych blaszkach. To jest rzecz, która jest całkowicie nie do pomyślenia, jeśli chodzi o to, z czym ludzie tak naprawdę kojarzą IPN.
W ogóle bardzo polecam Państwu też całościowo archiwum gdańskie, które jest bardzo ciekawe, także dla mnie architektonicznie, jako człowieka z kongresówki. Zresztą obecna dyrektor archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, pani Marzena Kruk, rozpoczynała swoją pracę w archiwum gdańskim Instytutu Pamięci Narodowej. Przechodząc do publikacji, bo my mówię jako zbiorowość, ale też jako ludzie, którzy mieszkają w różnych rejonach Polski, zupełnie inaczej postrzegamy II wojnę światową za sprawą chociażby doświadczeń naszych bliskich, naszych przodków, dziadków, szeroko rozumianej rodziny. Inne doświadczenia mieli ci, którzy pochodzą czy przybyli z Kresów, gdzie można tak to ująć, były dwie okupacje sowieckie, czyli od 1939 i w jakimś już sensie na niektórych terenach od 1944-1945 roku. Inaczej ta wojna jest też odbierana, postrzegana. Ja pamiętam takie moje wędrówki na przykład po Podlasiu, po terenach, gdzie przybyli moi dziadkowie, gdzie no, przeciętny mieszkaniec nigdy nie przyznał, że tam jakaś wojna się skończyła w maju 1945 roku. Znaczy oficjalnie na papierze okej, ale z reguły taką datą końcową jeszcze dla takich świadków historii lokalnych mieszkańców to był najwcześniej 1947, a czasami 1950-51. Ale z drugiej strony, jak się rozmawia na przykład z osobami z Górnego Śląska, z Wielkopolski, właśnie z Pomorza, no to doświadczenie eksterminacji ludności polskiej przez Niemców no miało charakter rzeczywiście niewyobrażalny. I te miejsca kaźni, miejsca pamięci, które są stale też, jak rozumiem, odkrywane dzięki działalności Instytutu Pamięci Narodowej, no ta liczba tych miejsc w zasadzie wzrasta. Mylę się czy nie?
No tak, ta liczba jest naprawdę porażająca, ale myślę, że tutaj warto się cofnąć bardzo daleko, bo tak naprawdę trzeba się cofnąć do zaborów. Mówimy o tym, że Polska po 123 latach odzyskała niepodległość w 1918 roku, ale jeśli chodzi o Pomorze, to tych lat jest o wiele więcej, bo przecież już po pierwszym zaborze większa część terenów Pomorza znalazła się w zasięgu wpływów niemieckich, pruskich wówczas. I Niemcy tę germanizację prowadzili bardzo, bardzo mocno i bardzo intensywnie. Oczywiście nie do końca ona im wyszła, bo pomimo tego Kulturkampfu, który był zaplanowany, nie udało się zgermanizować w pełni ludzi, którzy znajdowali się na tym terenie i to po 1918 roku było widać, tak, kiedy chcieli oni trafić do Polski i chcieli oni w tym kraju się znajdować, a z kolei Niemcy im tego nie zapomnieli, bo to, co się stało w 1918 roku, potem po traktacie wersalskim i włączeniu Pomorza do Polski w 1920 roku, było taką zadrą dla Niemców, bo oni mówili ciągle o tym korytarzu pomorskim, o tym fragmencie ich ziem, który ich zdaniem został oderwany od niemieckiej Rzeszy i powinien do nich wrócić. I dlatego w 1939 roku przygotowali się do przejęcia tych ziem z powrotem w niemieckie ręce. I niestety, ale bardzo dokładnie mieli dokładną orientację na temat tego, kto kim jest i mieli dokładne listy proskrypcyjne osób, które powinny zostać zatrzymane. Nie tylko polskich urzędników, nauczycieli, przedstawicieli inteligencji, ale niejednokrotnie również robotników. Tak? To jest wielka tragedia, to co się stało na Pomorzu w końcówce 1939 roku, na początku 1940 roku. W Instytucie Pamięci Narodowej jakiś czas temu powstało takie określenie zbrodnia pomorska 1939. Ja myślę, że to jest bardzo dobry termin, który może być stosowany oczywiście równoznacznie z tym, który dawniej panował, krwawa pomorska jesień. Abstrahując już od tej terminologii, trzeba podkreślić to, że ofiarami byli przede wszystkim Polacy. Oni zginęli dlatego, że byli Polakami i na Pomorzu ta skala zbrodni była zdecydowanie największa. Tutaj do dziś nie wiemy tak naprawdę, ile osób zginęło, ale według tych szacunków, które w tej chwili znamy, myślę, że ta liczba około 30 tysięcy ofiar to jest liczba najbardziej adekwatna, o której w tej chwili powinniśmy mówić. Są oczywiście szacunki, które są niższe, są szacunki, które są wyższe, ale tutaj tak naprawdę nie mamy dokładnych możliwości. Jeśli to porównać, czy teraz, tak jak pan redaktor powiedział, do innych terenów, w kraju Warty mówimy o 10 tysiącach ofiar, na Górnym Śląsku 1,5 tysiąca, więc to jest po prostu nieporównywalna skala, a mówimy o pierwszych kilku miesiącach wojny i tych masowych mordach, które miały miejsce na Pomorzu. Oczywiście najbardziej znane są te największe miejsca, Pieśnica, Szpęgawsk, czy na Kujawach Mniszek, Grupa, ale tych miejsc było masa. W momencie, kiedy koledzy z delegatury IPN w Bydgoszczy i pracownicy oddziału IPN w Gdańsku zaczęli tę sprawę badać, okazało się, że ustalili oni ponad 400 miejsc, w których dokonywano zbrodni w 1939-1940 roku, gdzie są ślady do tego, że te osoby tam były mordowane i były one tam w sposób skryty, chowane w dołach, bo tak naprawdę Niemcy wykorzystywali przede wszystkim miejsca, które można było łatwo ukryć. Lasy, piaskownie, jakieś żwirownie stare, poligony. To były miejsca, które można było dosyć dobrze odseparować, dosyć dobrze ukryć. A później, w momencie, kiedy widzieli oni już, że wojna nie idzie po ich myśli, pod koniec 1943 roku rozpoczęli akcję likwidacji tych miejsc. W tak zwanej akcji 1008 przeprowadzili oni akcję palenia szczątków tych osób, które zostały zamordowane, żeby nie doszło do tego, co stało się chociażby w Katyniu. Doskonale wiedzieli, jak to wyglądało w Katyniu, kiedy odkryli oni groby masowe i kiedy można było epatować i pokazywać te zwłoki polskich oficerów, którzy zostali zamordowani przez Sowietów. Oni nie chcieli do tego dopuścić, dlatego znaczną część z tych grobów, które przecież doskonale wiedzieli, gdzie są, odkopali, ciała zostały spalone, prochy przemieszane z ziemią i w tej chwili bardzo często my możemy niestety tylko i wyłącznie domniemywać na podstawie ilości prochów, które znajdziemy i tego, że jeden człowiek to jest tak naprawdę 2 kilogramy prochów. A te ekshumacje, które miały miejsce po wojnie, dotyczyły tych miejsc, których Niemcy albo nie zniszczyli, albo je pominęli. No, tak jak w Szpęgawsku na przykład jeden grób, który faktycznie został przez nich pominięty. Czy w Piaśnicy też mieliśmy tego typu ekshumacje. Natomiast no, faktycznie ta skala była ogromna i ona naprawdę wywołała duży szok na Pomorzu wśród tych osób. A pamiętajmy o tym, że eksterminacja to była jedna z elementów, natomiast potem miały miejsce jeszcze wysiedlenia.
Zaraz do tego dojdziemy. Ja tylko jeszcze Państwu tutaj przypomnę obok ważnej publikacji, której współredaktorem jest pan dr Daniel Czerwiński. Jakiś czas temu tutaj w Instytucie Przystanku Historia rozmawialiśmy z Adamem Pleskaczyńskim o książce Czas Bestii. Trudno nazwać tę książkę albumem, ja go nazywam taką ilustrowaną księgą zbrodni, czy kroniką zbrodni, bo istniała taka przypadłość, co Adam Pleskaczyński pokazał w swojej książce, że Niemcy w tej pierwszej właśnie fazie uprawiali taką radosną twórczość, tutaj oczywiście cudzysłów, czyli fotografowali to wszystko, co robili, co się działo. Tworzyli z tego, można powiedzieć, pewnego rodzaju scenki rodzajowo. Wcześniej dr Adam Pleskaczyński poświęcił też książkę o Wartegau, o kraju Warty, też wydobywając zdjęcia, które są dokumentem tej zbrodni. Druga kwestia, o której pan już zaczął mówić, wysiedlenia. Bo tutaj mamy z tle, jak ktoś czytał książkę pana Nogaja, Guzen, czyli inteligencja, która głównie z Górnego Śląska, ale też z Pomorza trafia tam.
No tak, no tak jak już wspominałem, Niemcy w XIX wieku można powiedzieć, że ponieśli małą klęskę, jeśli chodzi o germanizację Polaków, dlatego też w II wojnie światowej podeszli do tematu nieco inaczej i bardziej zbrodniczo, bo stwierdzili, że nie da się, jeśli nie da się ich zgermanizować, to po prostu trzeba ich zniszczyć i zgermanizować ziemię. Dlatego nie tylko ta eksterminacja, ale też wysiedlenia. Tak naprawdę na początku 1940 roku i pod koniec 1939 z terenu Pomorza wysiedlono od 120 do 170 tysięcy osób, które trafiły na tereny Generalnego Gubernatorstwa i inne ziemie. A na ich miejsce sprowadzono Niemców, którzy mieli te ziemie germanizować. Więc to jest naprawdę bardzo duża skala, która wpłynęła bardzo mocno na to, jak ludność postrzegała wojnę i w jaki sposób to wszystko było odbierane. Ale też dużym problemem było to, że Pomorze zostało włączone w skład Rzeszy. Trzeba o tym pamiętać. Ono stało się częścią okręgu Rzeszy Gdańsk, Prusy Zachodnie, włącznie z Wolnym Miastem Gdańskim, które teoretycznie powinno być odrębną strukturą, ale już 1 września zostało włączone formalnie trochę później, ale de facto 1 września zostało włączone w struktury Rzeszy i ci ludzie, którzy na tym terenie zamieszkiwali, byli traktowani wprost jako obywatele Rzeszy i podlegali tej samej jurysdykcji, podlegali tym samym prawom, którym podlegali niemieccy obywatele i to też był duży problem, bo za samomówienie po polsku można było mieć duże problemy.
To jest bardzo ważny aspekt, który potem zostaje użyty przez komunistów po wojnie. Tak przynajmniej było w przypadku chociażby ludności na Górnym Śląsku, gdzie powstają obozy, między innymi obóz Zgoda, gdzie Ślązaków de facto, którzy często musieli, to zresztą było za zgodą, czy nawet za sugestią biskupa miejsca podpisywać Volkslisty, żeby móc po prostu przeżyć. Część przymusowo bez pytania jest wcielana do Wehrmachtu i wędruje najczęściej na front wschodni. Potem ci Polacy, którzy na tych listach się znaleźli, trafiają do obozów zagłady, do miejsc kaźni zarządzanych przez UB. Czy tak też było w przypadku Pomorza?
Tak, ten mechanizm był tutaj taki sam, ponieważ zarówno na Pomorzu, jak i na Górnym Śląsku stosowano te same przepisy, które powstały po 1944 roku. Był to proces rehabilitacji osób, które zostały wpisane na niemiecką listę narodowościową i weryfikacji osób, które miały obywatelstwo niemieckie, a jednocześnie były z pochodzenia Polakami. A tutaj to, o czym pan wspomniał, niemiecka lista narodowościowa, to był bardzo perfidny plan Niemców, którzy chcieli tak naprawdę przede wszystkim pozyskać żołnierzy, bo to jest podstawa tak naprawdę dla nich. I po 1942 roku, kiedy zaczęto masowo wpisywać te osoby właśnie z Pomorza czy Górnego Śląska na niemiecką listę narodowościową, to stało się dużym problemem i już w momencie, kiedy te ziemie wróciły do Polski, kiedy instalowała się tam władza, nowa władza komunistyczna, to był duży problem też dla tych, którzy przyjeżdżali na teren Pomorza, bo oni w momencie, kiedy mieszkali w Generalnym Gubernatorstwie i dla nich Volkslista, ci Volksdeutsche, kojarzyli się jednoznacznie negatywnie. To było coś absolutnie negatywnego. Tymczasem na Pomorzu tych osób, które podpisały Volkslistę, które przynależały do przede wszystkim do trzeciej grupy narodowości niemieckiej, trzeciej grupy niemieckiej listy narodowościowej, które notabene tak naprawdę też były traktowane przez Niemców jako tacy obywatele trochę gorszej kategorii, ale ci, którzy przyjeżdżali po wojnie, nie do końca nie rozumieli tego kompletnie, tak? Już abstrahując od tego, że nam wkraczająca Armia Czerwona w ogóle nie wiedziała, o co chodzi. I w momencie, kiedy ci żołnierze, którzy czerwonoarmiści, którzy wkraczali na Pomorze w 1945 roku, słyszeli język niemiecki, no to dla nich było oczywiste, że to są po prostu Niemcy, których trzeba traktować jako tych złych Germańców, którzy zniszczyli im ich ojczyznę. I można z nimi robić wiele rzeczy, tak? No przecież masa osób z Pomorza trafiła też do obozów na terenach Związku Sowieckiego i potem przez lata wracali oni do swoich domów, a niektórzy niestety nie wrócili.
A jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, bo jak myślimy dzisiaj o Pomorzu, myślimy generalnie o całej linii, może całej nie, no, ale dużej linii nadbałtyckiej. A jak te ziemie Polski, przypomnijmy dla tych, którzy, nie wiem, mogą nas oglądać z innych części Polski, czy nie pamiętać tej mapy, jak ten odcinek dostępu do Bałtyku wyglądał, jeśli chodzi o drugą RP? To jest mniej więcej wysokość dla tych, którzy jeżdżą do Białowieży na wakacje. I co, koniec to jest Halle.
No tak, to mamy tutaj tę linię, o której mówimy, że to jest 123 km, tak? No, ale ta linia brzegowa w ten sposób liczona obejmuje cały Półwysep Helski dookoła i wszystko to, co znajduje się nad Zatoką Pucką w tej chwili. Więc tak realnie rzecz biorąc, ta linia brzegowa w drugiej EP była zdecydowanie mniejsza, a też odpada Wolne Miasto Gdańsk, którym formalnie Polacy mieli dostęp do portu i mogli go używać, no, ale w rzeczywistości korzystali jedynie z Westerplatte, z tej składnicy, która do nas przynależała. I stąd tutaj ogromna rola Gdyni i tego miasta, które w rzeczywistości było tym portem bardzo szybko zbudowanym w drugiej RP, a w czasie wojny zostało przez Niemców przekształcone w symbol Gotenhafen, port Gotów, który miał być dla nich tym miastem niemieckim, germańskim. W ogóle sama germanizacja na Pomorzu objęła też nazwy miejscowości. To jest rzecz, która też jest bardzo ciekawa, a na ten temat niedawno ukazała się książka w ogóle w IPN-ie w Gdańsku, Germanizacja nazw miejscowości. Niemcy chcieli zgermanizować absolutnie wszystko. Oni początkowo chcieli zgermanizować nawet nazwy własne jezior, rzek i tym podobnych spraw, no, ale okazało się, że to się nie da zrobić, więc bardzo często próbowano wracać do tych nazw, które istniały tam jeszcze przed 1920 rokiem, w tych czasach, kiedy te ziemie należały do państwa niemieckiego, czy wcześniej do państwa pruskiego. Chociaż jak pokazały badania doktora Mateusza Kubickiego, było z tym bardzo różnie. Bardzo często nie wracano do tej nazwy, tylko próbowano nadawać jakąś inną, ale to pokazuje pewien proces. Właśnie ten proces, który miał absolutnie zgermanizować Pomorze, który miał spowodować, że te ziemie będą połączone właśnie z tymi ziemiami, które znajdowały się w dalszej części Pomorza. Obecnie mówimy na to Pomorze Środkowe, Pomorze Zachodnie. W tej chwili te ziemie należą do Polski. Natomiast przed 1945 rokiem była to część państwa niemieckiego.
Panie doktorze, a jak pan sobie tłumaczy ten fakt, o tym też pan wspominał wcześniej, że te badania były tak aktywne nad zbrodniami niemieckimi do lat 60. i potem następuje ten okres takiej ciszy i powrotu dużo później, no, w tej chwili dzięki też aktywności Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, w Bydgoszczy, jak pan wcześniej powiedział, w Szczecinie te badania ruszają. Dlaczego ten 60. był taką, lata 60. był taką cezurą, że nie badano już tych kwestii?
Znaczy tutaj może to trochę zbyt daleko idące jest określenie, że nie badano, ponieważ badano w latach 70., 80. również skupiano się na tych kwestiach zbrodni niemieckich z prostej przyczyny, bo nie można było badać zbrodni sowieckich. Więc trzeba było pokazać, że ta eksterminacja narodu polskiego była prowadzona przez tego okupanta niemieckiego, chociaż tak naprawdę to jest pozostałość do dzisiaj wielu pomników, które w tamtym okresie powstały. Nie znajdziemy tam informacji, że tych zbrodni dokonali Niemcy, tylko tych zbrodni dokonali hitlerowcy. To jest rzecz, która do dziś jest niestety obecna w przestrzeni Pomorza, ale nie tylko, myślę, Pomorza, bo na wielu tych pomników, które w dawnym okresie zostały ufundowane i postawione, tego typu informacje znajdujemy. A przecież musimy mówić wprost, że tych zbrodni dokonali Niemcy i niemiecka ludność, bo to też trzeba wspomnieć, jeśli chodzi o zbrodnie na Pomorzu, ale nie tylko. Bardzo dużą rolę odegrała organizacja Volksdeutsche Selbstschutz, która składała się w dużej mierze z osób zamieszkujących na terenie Pomorza. I to zbrodnie na Pomorzu niejednokrotnie nazywa się zbrodniami sąsiedzkimi, ponieważ tam dochodziło do tego, że to sąsiad sąsiada mordował.
A no właśnie, to jest taki aspekt, który jest już poznawany i rozpoznawany. A w jaki sposób... Bo pan powiedział, że to była taka sprawa, kwestia zaplanowana już przed wojną, że Niemcy się przygotowywali do wejścia tutaj i żeby wyeliminować pewne błędy w metodyce działania wobec Polaków, które popełniono wcześniej. Więc kto i jak, w jaki sposób się przygotowywał do tej ostatecznej kwestii rozwiązania sprawy polskiej?
Już od 1918-20 roku na Pomorzu znajdowała się spora grupa osób, które odczuwały, że są one źle traktowane w nowym państwie polskim, że nie są one, które czuły się źle w tym państwie i chciały powrotu do państwa niemieckiego. Na pewno one w jakiś sposób też współpracowały z tymi władzami, które niemieckimi, najpierw Republiki Weimarskie, a później III Rzeszy, która zaczynała przygotowywać się do przejęcia tych ziem. Więc to na pewno w jakiś sposób wpłynęło. Tak, no, jest... Mamy tutaj chociażby film Kamerdyner, który myślę jest znany panu redaktorowi, tak można mieć oczywiście do niego jakieś zastrzeżenia, ale on pokazuje ten proces tego, w jaki sposób ci ludzie, którzy znajdowali się tam w 1918-1920 roku, stopniowo się radykalizowali, a w momencie, kiedy pojawili się tam narodowi socjaliści, zaczęli oni z nimi współpracować i zaczęli oni w 1939 roku stać jako ci Selbstschutzmani i mordować swoich sąsiadów w Piaśnicy.
Opisał pan klasyczny mechanizm piątej kolumny.
No cóż, no tak to działa niestety. Można w ten sposób częściowo tych ludzi określić, tak? No oczywiście my na to patrzymy z perspektywy naszej obecnej wiedzy, tak? No wiadomo, że jeśli byśmy spojrzeli na to na chłodno i na to, tak jak oni to wszyscy widzieli, to było to na pewno dużo bardziej skomplikowane. Tak? No my w tej chwili staramy się tutaj przedstawiać te sądy w jakiś jasny sposób. Natomiast to na pewno nie było to takie zero-jedynkowe, jak czasami można sobie to wyobrazić.
Panie doktorze, jest jeszcze taka kwestia, która oczywiście przy wielu badaniach kwestii dotyczących czy okresu Polski Ludowej, PRL-u, tego okresu od 1944 de facto do 1989, no, mogła się dokonywać, czy dokonuje się od dwóch dekad, od momentu, kiedy zaczął istnieć Instytut Pamięci Narodowej, zaczęło istnieć archiwum, zaczął być dostęp do różnych dokumentów, które wcześniej miały różne gryfy tajności. Pan doktor wcześniej wspominał o tym, że no, badacze, gromadząc różnego typu dokumenty w Gdańskim Instytucie Pamięci Narodowej, w Gdańskim Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, no właśnie zdobywają nową wiedzę. To gdyby pan miał zrobić coś, nie wiem, na kształt podsumowania, no, to jest pewien też bilans działań, ta publikacja, ale co Instytut przez te dwie dekady z pana perspektywy, redaktora tej serii, znaczy tego konkretnej książki, Instytut wnosi do badań nad eksterminacją Polaków na Pomorzu?
No tutaj akurat jeśli chodzi o serię, to również nasza trójka, czyli moja skromna osoba, dr Mateusz Kubicki i dr Marcin Owsiński będą też redaktorami kolejnych książek z tej serii, która będzie się ukazywać w wydawnictwie Instytutu Pamięci Narodowej. I myślę, że Instytut Pamięci Narodowej robi bardzo wiele, jeśli chodzi o upamiętnianie i pokazywanie niemieckich zbrodni na Pomorzu. To przede wszystkim właśnie oddział gdański, historycy z tego oddziału, włącznie z delegaturą w Bydgoszczy, zajmują się tą tematyką. Musimy spojrzeć na publikacje, które do tej pory ukazały się w gdańskim oddziale, które pokazują wiele miejsc zbrodni. Las Szpęgawski, Las Zajączek, to tylko dwie, które ukazały się w Gdańsku. Masa rzeczy, które powstały w Bydgoszczy, które pokazują Paterek, pokazują Karolewo, pokazują Radzim. To są pojedyncze miejsca. W tej chwili w Bydgoszczy dr Tomasz Ceran pracuje nad monografią, która ma zobrazować całość zbrodni pomorskiej 1939 roku. Więc myślę, że są też prowadzone śledztwa. To przede wszystkim szczególna rola Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku i Referatu Ścigania w Bydgoszczy. Więc myślę, że my naprawdę bardzo dużo robimy, jeśli chodzi o pokazanie tych niemieckich zbrodni i przede wszystkim upamiętnienie tych ofiar, bo one na to zasługują, na to, żeby pokazać, że zginęli dlatego, że byli Polakami. Dlatego, że nie mogli mieszkać na terenie, który został przejęty przez Niemców i musieli zostać przez nich wyeliminowani i eksterminowani. Stąd też te działania, które w tej chwili prowadzimy, są wielotorowe, bo to nie tylko działalność wydawnicza. Jest również wiele upamiętnień, akcje edukacyjne. Posiadamy tekę edukacyjną Zbrodnia Pomorska 1939, która jest szeroko kolportowana w szkołach, jest dostępna dla nauczycieli, gdzie nie tylko znajduje się taki naukowy esej wprowadzający, przedstawiający szczegółowo wszystkie te aspekty związane z niemiecką okupacją, ale również zadania dla młodzieży, która może wykorzystać te rzeczy w nauce, może wykorzystać te rzeczy w czasie lekcji. Nauczyciele chętnie z tego korzystają. Jako Instytut Pamięci Narodowej braliśmy udział również w przygotowaniu kilku filmów dokumentalnych, które pokazywały zbrodnie w Lesie Szpęgawskim, które pokazywały zbrodnie w Barbarce koło Torunia i w innych miejscach zbrodni. Również o Piaśnicy tego typu film, o ile dobrze pamiętam, powstał. Więc to jest szeroko pojęta działalność, która skupiała w pewnym momencie w biurze, którym kierowałem, tak naprawdę prawie połowa zespołu zajmowała się niemieckimi zbrodniami, więc myślę, że jest to dość dobrze badane i jako Instytut staramy się robić ile możemy.
Ta publikacja jest tego dowodem też. Rozmawiamy o kwestiach, które dotyczą przede wszystkim eksterminacji, germanizacji. Pan doktor naświetlił to tło społeczne, polityczne po wrześniu 1939 roku. Przede wszystkim rzeczywiście ogromnej zbrodni, która dokonuje się na Polakach. No dobrze, no to teraz rodzi się pytanie. No to jak w takich warunkach, przy takim reżimie można powstać i działać konspiracja?
No, miała ona trudność, żeby powstać, ale powstała. Tylko tyle, że wyglądało to zdecydowanie inaczej niż chociażby w Generalnym Gubernatorstwie. Bo jeśli spojrzymy na to, jak to wyglądało właśnie na terenach Generalnego Gubernatorstwa, to kojarzymy te oddziały, które były dość dobrze zorganizowane, prowadziły szerokie akcje zbrojne, a polskie państwo podziemne starało się wpływać na wszelkie aspekty życia. Jeśli spojrzymy na Pomorze, to musimy pamiętać o tym, że tutaj nie było tak silnej tradycji konspiracyjnej, która chociażby w 1918-19 roku były plany z powstania na Pomorzu, ale ostatecznie ci ludzie, którzy mogli wziąć udział w powstaniu na Pomorzu, walczyli w Wielkopolsce. W późniejszym okresie, patrząc na mapę, już było wiadomo, że jest to fragment ziem, który dość łatwo można odciąć. Stąd też przede wszystkim skupiano się władze uwadze skupiały się na tym, aby przygotować możliwie dużo osób, które mogłyby prowadzić dywersję na tym terenie, bo zakładano, że przez jakiś czas ten teren może być opanowany przez Niemców i potem dopiero będzie trwała walka o niego. Stąd też tutaj te osoby na pewno były bardzo ważne i później w trakcie tworzenia tej dywersji na Pomorzu na pewno odegrały one bardzo dużą rolę. Kolejnym ważnym aspektem jest to, że w konspiracji pomorskiej nie było zbyt wielu żołnierzy, przede wszystkim oficerów, którzy mogliby tam się znaleźć. Armia Pomorze, która znalazła się, która odpowiadała za obronę tego odcinka, dość szybko została wycofana. Cofała się i została częściowo rozbita, pozostawiając tak naprawdę niewielkie oddziały, które broniły się na terenie Pomorza. Wszyscy pamiętamy o tym, że Hel bronił się do października, tak? No, ale to był tylko wyjątek. Kępa Oksywska to również był wyjątek, natomiast większa część Pomorza, tego terenu, o którym teraz mówimy, została zajęta przez Niemców bardzo szybko i tych żołnierzy tutaj nie było. Oficerowie zawodowi albo trafili do niewoli, albo trafili gdzieś w jakieś inne miejsca. Niewielu z nich wróciło tak, żeby stworzyć struktury konspiracji, czyli to, co stało się chociażby w momencie, kiedy powoływano Służbę Zwycięstwa Polsce już we wrześniu 1939 roku. Te struktury oczywiście docierały na Pomorze i tam zostały stworzone struktury Związku Walki Zbrojnej, czy wcześniej SZP, a później Armii Krajowej. Natomiast największy rozrost struktur konspiracyjnych na Pomorzu to jest decyzja Niemców. Trzeba powiedzieć to wprost, bo to oni zasilili bardzo mocno szeregi partyzantki na Pomorzu poprzez rozpoczęcie przymusowego wpisu na niemiecką listę narodowościową. Bo te osoby, które miały wybór iść do niemieckiego wojska albo iść do lasu, bardzo często wybierały tę opcję, żeby pójść do lasu i ukrywać się przed niemieckim okupantem i prowadzić działalność konspiracyjną, a później też działalność zbrojną. I dużą grupą, która zasilała struktury partyzantki na Pomorzu, byli też dezerterzy z armii niemieckiej. Bo te osoby, które starając się ocalić życie nie tylko swoje, ale też swoich rodzin, bo pamiętajmy o tym, że za niepodpisanie Volkslisty groziła nie tylko kara dla osoby, która się na to nie godziła, ale również karano jego rodzinę. To jest też bardzo, bardzo tragiczna sprawa, która wiąże się z tym konkretnym aspektem dotyczącym okupacji niemieckiej na terenie Pomorza, czy tak jak już pan redaktor wspomniał, innych regionów, chociażby Śląska, o której też czasami się zapomina. To jest naprawdę bardzo, bardzo drastyczne. Te opisy są osób, które były temu doświadczone. To przede wszystkim Kaszuby i Kociewie, tam te tereny. Ja sam pochodzę z takiej rodziny, w rodzinie mojej babci również jej bracia musieli podejmować tego typu trudne decyzje. I tam są tacy, którzy poszli do partyzantki i zginęli, ale tam byli też tacy, którzy trafili do Wehrmachtu i potem trafili do niewoli, a następnie trafili do Armii Polskiej na Zachodzie. Więc to jest naprawdę bardzo skomplikowana sprawa i ta partyzantka działała w inny sposób, ale działała, bo to nie tylko organizacje ogólnokrajowe, Armia Krajowa, czy tej wcześniejszej jej odpowiedniki, ale również organizacje, które powstały stricte na Pomorzu, jak chociażby tajna organizacja wojskowa Gryf Kaszubski, najpierw Gryf Kaszubski, a dopiero potem przekształcona w tajną organizację wojskową Gryf Pomorski, która była jednym z najprężniej działających organizacji na Pomorzu w czasie II wojny światowej, która miała swoje osiągnięcia, a w tej chwili docelowo nie została ona scalona z Armią Krajową, stąd czasami się o niej trochę zapomina. Natomiast wiele dobrego zrobili ci ludzie dla polskości na terenie Pomorza Gdańskiego. A to, że na Pomorzu nie prowadzono działań zbrojnych, może na taką skalę, jak na terenie Generalnego Gubernatorstwa czy Polski Centralnej, nie oznacza, że ci ludzie nie działali, bo pamiętajmy o tym, że bliskość morza powodowała, że Niemcy mieli tam swoje bazy. Nie tylko stocznie i porty wojenne, gdzie trzeba było obserwować to, co tam się dzieje, produkcja łodzi podwodnych, produkcja innego rodzaju uzbrojenia, przecież słynna akcja V2, zdobycie informacji o tym, co się dzieje w Peenemünde, to również jest działalność tych konspiratorów, którzy byli związani z pomorskim okręgiem Armii Krajowej Pomorze, poprzez inne organizacje, z którymi współpracowali. Alianci bardzo wysoko cenili to, co tutaj się działo i chcieli mieć bezpośrednią łączność z okręgiem nadmorskim, chociażby z Gdynią. Więc to, że nie prowadzono tak silnych działań zbrojnych, nie oznacza, że nie prowadzono tych działań i wielu z tych konspiratorów tak naprawdę nigdy nie dowiedziało się, jak wiele alianci im zawdzięczali. Ja myślę, że powinno tak się stać, aby ci ludzie zostali docenieni.
Dobrze, że pan wywołał ten temat, bo całkiem niedawno, miesiąc temu, może dwa miesiące temu, mieliśmy tutaj okazję w przystanku Historia rozmawiać o podpułkowniku Marianie Drobiku. To była część jego osiągnięć, szefa wywiadu i kontrwywiadu Komendy Głównej AK. Tutaj znajduje się w książce tekst poświęcony właśnie tajnej organizacji wojskowej, Gryf Pomorski. Proszę powiedzieć, dlaczego właśnie ona nie była scalona z Komendą Główną AK? Z czego to wynikało?
Znaczy, tutaj jest tak naprawdę wiele różnych aspektów, które wpłynęły na to, że ta organizacja nie została scalona z Armią Krajową. Różni historycy mają różne opinie na ten temat, więc tutaj to jest temat bardzo, bardzo zagmatwany. Natomiast wpłynęło na to też na pewno kwestia tego, w jaki sposób Pomorze wyglądało w czasie wojny. Tak? Pomorze nie miało takiej łączności z resztą kraju, z generalnym gubernatorstwem, jak moglibyśmy sobie to w tej chwili wyobrazić. Tak? To nawet w jednym z tekstów, które tutaj się znajduje w tej książce profesora Bogdana Chrzanowskiego, jest świetnie zobrazowane, kiedy nowy dowódca, jeden z dowódców okręgu AK Pomorze, major Trojańczyk, przyjeżdża na Pomorze i on po prostu chciałby się dostać z powrotem do generalnego gubernatorstwa i wrócić. No to tak nie działa, bo on znajduje się w zupełnie innym kraju de facto. Musi przekroczyć granicę państwową, która znajduje się na granicy generalnego gubernatorstwa i terenów włączonych do Rzeszy. To jest też jeden z elementów, który na pewno bardzo mocno wpływał. I w przypadku Gryfa Pomorskiego też pojawiały się zarzuty o to, że ta organizacja jest zinfiltrowana, że nie do końca przestrzegano tam wszystkich reguł konspiracyjnych. Był tam też pewien problem, jeśli chodzi o kwestie związane z dowodzeniem i tym, kto tak naprawdę miał ostatecznie przejść do Armii Krajowej. Dość skomplikowane historie, które lokalnie do dziś wywołują sporo kontrowersji, natomiast nie umniejsza to w żaden sposób działalności Gryfa Pomorskiego, bo myślę, że my jako IPN na pewno podkreślamy tę rolę lokalnie. Masa osób, które prowadzą swoje badania, również to podkreśla. Notabene niedługo będzie kolejna rocznica śmierci jednego z komendantów Gryfa Pomorskiego, Józefa Dampka, który został zamordowany w miejscowości Gołubie przez agenta gestapo Jana Kaszubowskiego, który właśnie jest tutaj opisany w tym artykule, który pan przywołał, pana Dawida Homeja. I Jan Kaszubowski to jest w ogóle dość fascynująca postać. Fascynująca, ale jednocześnie ponura. Ponieważ to był człowiek, który związał się z gestapo, stał się jedną z osób, które chyba najbardziej zaszkodziły Gryfowi Pomorskiemu, bo nie tylko zastrzelił Dampka, ale również doprowadził do likwidacji znacznej części struktur i przejęcia chociażby archiwów tej organizacji, a po wojnie związał się z komunistami. Był również donosicielem i był również agentem UB w późniejszym okresie. Później był przez tych komunistów represjonowany. Bardzo skomplikowana sytuacja. Natomiast w archiwum IPN-u znajdują się materiały dotyczące Kaszubowskiego, nie tylko dotyczące z jego zeznań przed oficerami śledczymi Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, ale też z czasu, kiedy był on przez Urząd Bezpieczeństwa, a później przez Służbę Bezpieczeństwa wykorzystywany jako agent na Zachodzie. Bo to, że ci ludzie, którzy znajdowali się na terenie Pomorza w czasie wojny, byli traktowani przez Niemców w latach II wojny światowej jako Niemcy, po wojnie też było wykorzystywane. Tak? No, pamiętajmy o tym, że spora część, że jakaś tam część osób, która znajdowała się na terenie, żyła na terenie Pomorza przed wojną, żyła w czasie wojny, po II wojnie światowej wyjechała do Niemiec, tak? W związku z tymi procesami, o których już pan wspomniał, represjonowaniem ich przez władze komunistyczne, oni niestety wyjechali, a wśród nich znaleźli się też tacy, którzy w wolnym mieście Gdańsku walczyli o polskość, byli uznawani przez Niemców, byli uznawani za Polaków, a po wojnie władza komunistyczna doprowadziła do tego, że wyjechali oni na teren Niemiec i przyjęli tam niemieckie obywatelstwo.
I to jest dosyć ponury paradoks dziejów. Ostatnia kwestia, panie doktorze, ostatnie pytanie. Jaka była skala represji z kolei komunistów, którzy zajmowali stopniowo tereny powołanej Polski Ludowej na ludności na Pomorzu, na tych, którzy byli związani z tajną organizacją wojskową bądź z AK Okręgiem Pomorze?
To oczywiście pomagały tego typu osoby jak Kaszubowski, o którym już wspominałem, ale pamiętajmy też o tym, że Sowieci, przygotowując się do zajęcia tych ziem, zaczęli w pewnym momencie zrzucać oddziały dywersyjne, które spadochroniarzy, którzy trafiali na teren Pomorze, którzy zaczęli rozpracowywać powoli rozpracowywać te organizacje, które znajdowały się na terenie Pomorza, tak żeby w momencie, kiedy wkroczyli Sowieci, posiadać wiedzę na temat tego, kto jest kim i kogo trzeba tak naprawdę aresztować. I część z tych osób, które działały w konspiracji, została wyłapana już w momencie, kiedy Sowieci wkraczali. I część z nich trafiła rzeczywiście na teren Związku Sowieckiego, do tych obozów, do których przesiedlano, do których trafiali przymusowo. Mieli trafiać Niemcy, a w rzeczywistości trafiali tam również więźniowie polityczni. A później do akcji wkraczało tworzone na tamtych terenach UB, Urząd Bezpieczeństwa, czy nie tylko działał tutaj nie tylko Wojewódzki Urząd Bezpieczeństwa, ale działały również powiatowe urzędy bezpieczeństwa, które na szczeblu powiatu tego typu akcje prowadziły, w których oczywiście znaczną rolę na początku odgrywali sowieccy doradcy, bo oni byli na szczeblu powiatowym również. I to oni tak naprawdę prowadzili początkowo działalność tych urzędów i przede wszystkim pokazywali, jakimi metodami trzeba tę polską partyzantkę zwalczać i uczyli tych nowych funkcjonariuszy polskiego, oczywiście polskiego w cudzysłowie, aparatu represji, w jaki sposób te działania prowadzić. Skala represji była dosyć duża, bo tak jak już wspominałem dzisiaj, dla wkraczających wojsk sowieckich język niemiecki był kojarzony jednoznacznie. To nie była żadna ludność miejscowa, czy ludność, która się tutaj wychowała, no tylko to byli Niemcy, ich zdaniem, tak? Pierwszy szef Gdańskiego Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa, Grzegorz Korczyński, czy właściwie Stefan Kilanowicz, też uważał, że trzeba tych ludzi wyłapać i trzeba coś z nimi zrobić. W sprawozdaniach Gdańskiego UB znajdziemy nawet takie sytuacje, że takie opisy, że oni myślą, że przyjechali do Niemiec, bo oni po prostu nie słyszą tutaj w ogóle języka polskiego i nie wiedzą, co się dzieje. To jest teren Polski, który teoretycznie przed wojną wchodził w skład województwa pomorskiego, tego przedwojennego. Bo to też jest kolejna kwestia, której trzeba pamiętać, że te ziemie, które znalazły się w terenach polskich po 1945 roku, składały się z różnych organizmów państwowych przedwojennych. To były nie tylko ziemie polskie, ale też ziemie Wolnego Miasta Gdańska i ziemie, które wcześniej należały do Rzeszy Niemieckiej. I też tutaj było różne prawodawstwo komunistów wobec tych osób, które na tych terenach zamieszkiwały. Nie tylko dlatego, że istniało Ministerstwo Administracji Publicznej i Ministerstwo Ziem Odzyskanych, które zajmowało się poszczególnymi rzeczami, ale również pod kątem tego, że te osoby były różnie traktowane, inaczej traktowano tych, którzy posiadali trzecią grupę niemieckiej listy narodowościowej, a inaczej traktowano tych, którzy zostali z automatu wpisani jako obywatele niemieccy, chociażby mieszkańcy Wolnego Miasta Gdańska. Oni musieli być poddawani weryfikacji. Jeśli tej weryfikacji nie przeszli, to też mieli bardzo często problemy z Urzędem Bezpieczeństwa. Ci, którzy poddawali się procesowi rehabilitacji, również byli nadzorowani przez Urząd Bezpieczeństwa i wielu z nich znalazło się w więzieniach aparatu bezpieczeństwa, chociażby w gdańskim więzieniu, gdzie w 1945 roku wybuchła epidemia tyfusu i wiele osób tak naprawdę poniosło śmierć. Tam również ginęli konspiratorzy, jak chociażby pierwszy starosta kartuski, który był członkiem Armii Krajowej i który został aresztowany właśnie za to, że był członkiem Armii Krajowej i zmarł w gdańskim więzieniu na tyfus. A skala represji oczywiście była dość spora, aczkolwiek nie aż tak silna jak na innych terenach Polski, no bo ta partyzantka po prostu tak aktywnie tutaj nie działała, więc tych partyzantów na terenie, których można było znaleźć na terenie województwa gdańskiego, które powstało w 1945 roku, aż tak wielu nie było. Oczywiście w województwie pomorskim, późniejszym bydgoskim, ta skala była już nieco większa, ponieważ to był teren, który był już przed wojną, był tylko polski. Więc to wyglądało nieco inaczej. I to też widać po 1945 roku, jeśli chodzi o aktywność podziemia niepodległościowego. W województwie gdańskim ta aktywność podziemia wiąże się przede wszystkim z ludźmi, którzy napłynęli na teren Pomorza, bo ci miejscowi zostali bardzo szybko wyłapani i bardzo szybko spacyfikowani i pozostała tak naprawdę garstka aktywnych. A najbardziej znana 5. Wileńska Brygada Armii Krajowej, jak sama nazwa mówi, pochodziła z Wilna, tak? I to oni mają Zygmunt Szendziela, Szłupaszko i jego ludzie. To są ludzie, którzy napłynęli, a którzy oparcie znajdowali przede wszystkim wśród tych osób, które przyjechały razem z nimi z terenów Kresów, chociaż trzeba przyznać, że również oparcie znajdowali w ludności kaszubskiej. Także jest to sprawa, która jest bardzo złożona i wielowątkowa, ale myślę, że pokazuje jednocześnie to, że nadal jest sporo rzeczy, o których nie wiemy i nad którymi warto prowadzić badania.
Kiedy promocja książki w Gdańsku?
Jeśli chodzi o książkę Polska walcząca na Pomorzu, to zapraszamy wszystkich Państwa do Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. 7 marca, godzina 17:30, będziemy organizować dyskusję na temat tej książki. Myślę, że warto.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan dr Daniel Czerwiński, oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Gdańsku, współredaktor tego tomu, który Państwo widzą. Bardzo dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo.